Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj mamy i szczególny, i nieszczególny dzień, bo wiemy, że w Chrystusie każdy dzień jest szczególny. Nie rozróżniamy za bardzo dni, ale dzisiaj spora część chrześcijańskiego świata obchodzi Wielki Tydzień. To dzisiaj mamy pamiątkę w wieczerzy. Niektórzy nazywają to komunia. Kiedy Jezus dał chleb i wino, przekazał nam coś bardzo ważnego. Przekazał to, że jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy naprawdę jednym ciałem. Wszyscy ci, którzy przyjęli Chrystusa, są jednością. Kiedy Jezus modlił się, mówił: Ojcze, oby byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno, to nie była przenośnia. Dzisiaj dopiero mamy początek pokazywania tej jedności. I sporo część z nas naprawdę jest związanych bardzo mocno więzią. Bardzo mocno. Ci, co się czują obrażeni, że nie są, zapraszam. Zapraszam, wtopcie się w ciało Chrystusa. Święta są po to ustawione, żeby o czymś przypomnieć, żeby na coś zwrócić uwagę. I przeważnie to dzisiaj jest tak, że to raz w roku mówi się o śmierci Pańskiej. A my nie jesteśmy czymś takim związani. Dzisiejsze moje słowo nie jest też związane, dlatego że jest takie święto. Po prostu mam takie słowo. I my zwiastujemy śmierć Pańską częściej, bo to jest esencja tego, co wierzymy. Bez tego to, co wierzymy, byłoby bez sensu. I jeżeli ma być tak, w taki sposób zrobione, że mamy tylko raz w roku sobie o czymś przypomnieć, to jesteśmy pożałowania godni. Naprawdę pożałowania godni. My, nasz Pan chce od nas coś więcej. Chce, żebyśmy o tym wiedzieli, pamiętali. I dlatego o tym rozmawiamy, o tym mówimy na kazaniach. To jest dobre miejsce, bo u nas święto Wielkanocy jest przynajmniej raz w tygodniu. Najważniejsze święto. A dzisiaj czym się święta kojarzą? Z wolnym. Jakbyście tak porozmawiali, pierwsze co? Wolne. Chciałem się z kimś umówić. Ma wolne, pojechał na wczasy. Nikogo nie znajdziesz. Niektórzy ten czas przeznaczają na to, żeby się spotkać z rodziną. Niektórzy poświęcą czas na to, żeby przygotować coś do jedzenia. Chociaż w dzisiejszych czasach, kiedy moje dzieci mogą wyjść na miasto i zjeść 10 razy lepiej niż w domu, to co to jest takiego wielkiego? Lubimy atmosferę świąt i zobaczcie, w tym nie ma Boga. To są dobre rzeczy. Jedzenie jest dobre, kiedy nie przesadzamy. Rodzina jest bardzo dobra, kiedy jest z nami. Czas wolny jest dobry. Wszystko jest dobre. Ale bez Pana to nie ma żadnego znaczenia. Najmniejszego znaczenia. I teraz tak, kiedy patrzymy na ten główny punkt naszej wiary. Jezus umarł. Co takiego wielkiego zrobił? Ja bym chciał przeczytać takie jedno, właściwie dwa wersety z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 5 i 6 werset. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoich czasów. Mało mówimy o okupie, prawda? Mówimy o zbawieniu, ale okup też jest istotny. Jezus powiedział, że został złożony za okup. Co to jest okup? Dzisiaj są terroryści, są piraci, jak cię złapią, zabiorą ci wszystko, zabiorą ci wolność. Od twoich przyjaciół, znajomych, rządu zażądają okupu. I nie masz na to wpływu najmniejszego. Za nas też ktoś musiał dać okup. Zobaczcie, pierwsze strony Biblii. Stworzenie człowieka. Człowiek został stworzony, żeby zarządzać światem. Zwierzętami, miał kopać nawadnianie. Myślę, że świetnie bym się czuł w tym miejscu. Naprawdę, wierzcie mi, rewelacja. To jest w naszej naturze. Dalej kopiemy ziemię, nawadniamy. I człowiek miał tam żyć. A zobaczcie, co się stało teraz. Czy jesteśmy panem tej ziemi? Nie jesteśmy. Nam włada całkiem coś innego. Poczytajmy wiadomości dzisiaj. Albo nie czytajcie, wam opowiem. Są same złe rzeczy. Strzelają do siebie. Grożą bombami atomowymi. O, straszne rzeczy. Kto tu rządzi? Nie my. To rządzi zły. Przeciwnik Chrystusa, przeciwnik Boga Ojca. I my popadliśmy w niewolę. Nie możemy nic. Nie możemy naprawdę nic. Ale Jezus zapłacił okup. Czym zapłacił? Sobą. Wiecie, jaka jest cena tego czegoś? Wiecie, za ile ludzi zapłacił? Za miliardy. Za miliardy ludzi. Cena jego była dla diabła tak wysoka, że był gotów wypuścić miliardy ludzi. Naprawdę. Był gotów wypuścić. Cena była taka. Oczywiście przeliczył się, bo mieć świętego przy sobie. Pamiętacie, co się działo, kiedy przy Jezusie były demony? Szalały, nie mogły wytrzymać. Wziął go, ale z nim nie miał nic wspólnego. 3 dni go trzymał. 3 dni. I go wyrzucił. A ojciec go wskrzesił. Zobaczcie, jacy jesteśmy wartościowi. Jacy jesteśmy wartościowi. Przyszedł, aby zapłacić za nas okup. I zobaczcie, w tym się też mieści nasza Ewangelia. Co mogłeś dać, żeby się wykupić temu złemu? Przecież on cię miał. Nic nie musiał robić. Już cię miał. Ludzie upadli, zgrzeszyli, dostali się do niewoli. Ale w Jezusie jest wykupienie. Nic nie możesz dać od siebie. Nic. Co możemy dać? Uznanie. Ja byłem na takiej konferencji świeckiej na temat poglądów, na temat chrześcijaństwa. Kiedyś powiem wam coś ciekawego, co odkryli. Jestem zaszokowany, jak wiele odkryli. I o tym okupie też wiedzieli. I powiedzieli, co jesteśmy dłużni? Jesteśmy dłużni? Naszemu Panu? Wiecie, co jesteśmy dłużni? Jak On to zrobił, to szacunek jesteśmy Mu dłużni. Szacunek jesteśmy Mu dłużni. Więc każda modlitwa, którą wyznajemy do Niego, jest oddaniem Mu szacunku. A kto tego nie robi, jest niewdzięcznikiem. A jeżeli jest niewdzięcznikiem, to niech się boi Boga Ojca. Niech się boi Boga Ojca. Bo jak stanie w takim stanem przed Bogiem Ojcem, to co my mówimy dzisiaj, że Bóg jest miłością, też. Ale też jest w Nim dużo gniewu. I myślę, że ciężko będzie tym, którzy nie szanują, nie czczą Jezusa, którzy Go pomijają, żyją sobie jak chcą. Jeżeli my mówimy o umieraniu, bo Jezus umarł, czy to nas dotyczy? Myślę, że tak. Przeczytajmy Ewangelię Jana, 12 rozdział, 23 do 25 wersetu. To była historia, jak przyszli i chcieli koniecznie obcy z Jezusem porozmawiać, a on im od razu powiedział, Jezus miał to do tego, że zanim mu skonkretyzowano pytanie, odpowiadał na ich pytanie. Jest niesamowite. Wyprzedzał ich pytanie. Wówczas Jezus powiedział, nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam wam, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Bardzo ciekawą rzecz powiedział. Bo w dzisiejszym świecie my bardzo akcentujemy Bożą hojność. Czy to jest kłamstwo, czy nie? Ale trzeba równowagi do tego. Popatrzmy na Izrael. Boża łaska, wyjście z Egiptu. Naprawdę, to jest Boża łaska, niewolnicy wyszli z Egiptu. A można by powiedzieć, wczoraj oglądaliśmy bardzo dobry film na ten temat, oni zostali wyrzuceni. Nas trzeba czasami pchnąć, wyrzucić z jakiegoś miejsca, ale ziarno zostaje nic nie warte, jeżeli nie obumrze. Co się musiało stać w nich, żeby to wyjście z pustyni też wiązało się z śmiercią? Wiecie z czym? Musiała u nich umrzeć niewiara. Musiało coś urodzić się, umrzeć niewiara. Głosimy, każdym nie tylko śmierć głosimy, nie tylko poświęcenie z naszej strony, ale musimy pamiętać o tym, że Jezus jest tym, który wyciąga nas z tarapatów, z niewoli, z różnych sytuacji, z uzależnień, z kłopotów, z jakichś rzeczy beznadziejnych. On nas wyciąga z tego miejsca. Jeżeli w to nie wierzymy, to znaczy, że nie umarło w nas niewiara. Nie wydasz owocu, nie pomnożysz się, nie wzrośniesz, nie będziesz się bardziej cieszył, jeżeli ta niewiara nie umrze. A dzisiaj w tym miejsce co powinno być? Zaufanie. A czym jest zaufanie? Po prostu nie przejmujesz się, idziesz do przodu. Bez względu na to, co się dzieje. I mówisz, niech się wola Twoja, Panie, stanie. Ufam Ci, Ty zawsze dobrze prowadzisz, nigdy nie krzywdzisz. Twoje rady są najlepsze, słuszne i Ty wiesz, gdzie iść. I też w tym filmie był ciekawy moment, to nigdy nie zwracałem uwagi. Co mogli czuć, kiedy Żydzi podeszli pod Morze Czerwone, a z tyłu była armia egipska. I ktoś może powiedzieć, ale to nie ta droga, pomyłka. Wielka pomyłka. No tak na pewno mówili. A ktoś, kto wierzy w Najwyższego, powiedział, ale Bóg zna drogę. To jest najlepsza, jedyna droga. Kto zna drogę? Jezus. I On ją nam będzie prowadził. Ale pod jakim warunkiem? Porzucisz niewiarę, będziesz miał zaufanie, idziesz do przodu. Co będzie w przyszłości? Co będzie, to będzie. Ale ważne, że z Chrystusem. Czasami się zastanawiam, czy jak mnie spotka jakieś doświadczenie, czy mnie to nie pokona. Jeżeli będę sam się wpakuję w to doświadczenie, to mnie pokona. A jeżeli to będzie moja droga prowadziła przez to miejsce, to wierzcie mi, że Chrystus przygotuje każdego z nas na jego czas, na jego drogę, na jego doświadczenie. Nikt nie zostanie sam. U ludzi to niemożliwe, u Boga tak. I wiele razy słyszeliśmy, że ktoś był przygotowany do tego, co się zdarzy. To się w głowie nie mieści, ale to jest prawda. W Bogu, w Jezusie jesteśmy karmieni, mamy mannę. Ile razy słyszeliśmy, że ktoś pozbył się problemów finansowych, które kiedyś się tam nieopatrznie wdał, zadłużył się, nie miał pracy, głupio stracił pracę. A jednak Jezus syła mannę. Syła mannę. Zapatruje nas. I to wcale nie jest Ewangelia sukcesu. Tak jest. Ale Ewangelia sukcesu będzie tylko do tego momentu, jeżeli zostaniemy w tym miejscu. Jeżeli tylko to będziemy akcentowali. Dlaczego? Bo przy mannie mieli jedną rzecz, żeby w nich umarła. Szemranie. Niezadowolenie. Oni byli niezadowoleni, że mają mannę. Byli niezadowoleni. Byli niezadowoleni, bo chcieli mieć mięso. Dostali mięso. Tyle, już nie będę nie mówił nieestetycznych rzeczy, co się działo. Ale tak było. Mieli przestać szemrać. Przestać szemrać. A jak doszli do ziemi obiecanej, a ziemia obiecana, to dzisiaj się mówi, że o, ziemia obiecana. O, to coś naprawdę niezłego. I my taką ziemię obiecaną też mamy. Może nie doceniamy tej ziemi obiecanej, ale ją mamy. Naprawdę mamy ziemię obiecaną. Ale musimy w tej ziemi obiecanej, kiedy nas Pan wprowadzi, w taki spokój życia, w poukładane sprawy, musimy pamiętać o tym, żebyśmy nie oddawali innym Bogom chwały. Żadne pieniądze. Możesz mieć pieniądze, ale nie oddawaj temu chwały. Może to jest Twoja próba. Możesz nie mieć pieniędzy. Oddawaj w tym chwałę, bo Ci niczego nie brakuje. Każdy ma swoją próbę. I to nie ma znaczenia, że chciałbyś być akurat tym kimś innym. Kariera zawodowa to Bóg. Co tu czy Bóg? Kariery zawodowej? Ambicje. Ile ludzi tutaj w zborze zginęło przez chore ambicje? Nie umarła w ich ziemi obiecanej. Bóg nas uzdrawia? Nie uzdrowił. Czy zawsze? Nie. Czy jestem przez to oburzony? Nie. Ale wiem, że uzdrawia. I wiem, że może to nie ma wielkiego znaczenia, czy mnie uzdrawia, czy nie. Ważne jest to, że w Niego wierzę. Uzdrowił mnie kiedy? Kiedy powiedziałem, że ma moc to zrobić. Nie mówiłem, że mnie uzdrawia, modliłem się, tak jak niektórzy, nie jestem zdrowy, ale będę modlił się, że jestem już zdrowy, to kłamstwo, jak nie jestem zdrowy, a mówię, to jest kłamstwo, ja powiedziałem inaczej. Ty masz moc. Ty masz moc, jak zechcesz, to mnie uzdrowisz i uzdrowił. I później też powiedziała, ty, Panie, masz moc, możesz mnie uzdrowić. Nie uzdrowił. Czy jestem obrażony na to? To nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, co się nauczyłem. Mówiłem o... Jezus powiedział, że jeżeli nie umrze, to pojedynczym ziarnem zostanie. To żadna inwestycja, jak masz ziarno, które nie obrodziło. Żadne. A też jest przykre tak patrzeć na to, bo jesteś ziarnem, które włożą w ziemię, swoim życiem wydasz plon, ale sam zmarniejesz. Uschniesz, bo każde ziarno wypuszcza łodygę, a ta łodyga później usycha. Jesteś jak plewy. Ale Jezus powiedział, że jest zmartwychwstanie. I to jest nasza nadzieja. O tym nie powinniśmy zapominać, że jest zmartwychwstanie. Zobaczcie, zmartwychwstanie to reset wszystkiego. Wiecie, kompletny reset. Nic nie będzie miało znaczenia z tego świata, co się działo. Będzie miało tylko jedno znaczenie. Czy wierzysz? Tak ostatnio w pracy udało mi się... Znaczy, mamy taki klub dyskusyjny w pracy. Nikomu to na razie nie przeszkadza. I czasami jest coś takiego, że po prostu po takiej dyskusji naprawdę Duch Święty działa i takie rzeczy mówimy, że po prostu sami się sobie dziwimy. Dlatego, bo to Duch działa. I bardzo ciekawe zdanie mi zapadło w tym. Początek drogi jest, czy wierzysz? Początek drogi wszystkiego jest odpowiedź, czy wierzysz, czy się zdecydujesz. Nie ma żadnych dowodów na wiarę. Nie ma. Jeżeli będziesz wciąż odrzucał przyjęcie wiary, to wpadniesz w manowce podejmowania decyzji. Bez przerwy, pomnażanie wątpliwości, zadawanie pytań i odpowiedzi do niczego nie doprowadzi. Trzeba się zdecydować. Wierzysz albo nie. Lepiej uwierz. I nasze życie wygląda jak jeden wielki egzamin. Mamy kartkę, pytania, miliony pytań. Już odpowiadam na nie 30 lat. I tak jak później patrzę na poprzednie odpowiedzi, to mówię sobie fatalnie. No fatalnie. Jak to jest prawdziwy egzamin, to oblany na maks. Ale jest jedno ważne pytanie, które zostanie zadane na samym końcu. Ostatnie pytanie. Już nie czy wierzysz, ale czy wiesz, że Bóg jest dobry? Czy żyłeś tak, że Go doświadczałeś w tym? Eksperymentowałeś, doświadczałeś. Jeżeli wiesz, że Bóg jest dobry, to wtedy to jest jedyna odpowiedź, która będzie brana przy naszym wskrzeszeniu. Wszystko przestanie mieć znaczenie. Błędy, pomyłki, ale wiesz, że Bóg jest dobry i wszystko będzie odnowione. Nie będzie miało znaczenia nawet jak jesteś płci. Nie będzie miało znaczenia, czy byłeś brzydki, czy ładny. Nie będzie miało znaczenia, czy jesteś mądry, czy niemądry, czy prosty. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale będzie miało znaczenie to, że jesteśmy jedno w Chrystusie. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus opowiadał, że było wesele i przyłapali jednego, który nie miał szaty. Czasami się zastanawiałem, jak to możliwe. Wiecie co? On niby pasował do tego wszystko, do tych wszystkich, ale nie był jedno z nimi wszystkimi. Przyjacielu, jak się tu znalazłeś? Jak się to znalazłeś? Wyrzućcie go precz. Nie jesteś jedno z nami. To jest niesamowite. Długo szukałem odpowiedzi na to. To jest jedyna odpowiedź, którą znam. Musimy pasować w jedności. Zobaczcie, będziemy kiedyś znali swoje wszystkie historie. I co będzie w tym wszystkim w historiach? Najważniejsze? To, że wybaczyłeś wszystkim wszystko. I to, że wybaczyli tobie wszyscy wszystko. A jeżeli jesteś krytykantem, maruderem, plotkarzem, czy pasujesz do tego? Masz tą białą szatę? Przyjacielu, co tu robisz? Uważajmy, co mówimy, jak się zachowujemy, co robimy. Bo sprawa jest bardziej poważna, niż nam się wydaje. Także Ewangelia jest życie i śmierć. Uwierzyliśmy, ożyliśmy, ale też będziemy umierali. Ale to nie znaczy, że nie spotka nas dużo dobrego. Tak nie jest. Tak nie jest. Chciałem przeczytać, ja dzisiaj czytam proste rzeczy. Zawsze czytam proste rzeczy, ale super, Ewangelia jest prosta. Jak się ją chce na prosty sposób zrozumieć, nie kombinować. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, pierwszych 23 wersetów. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przed Nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi, wszedł do niej i usiadł, podczas gdy Jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przykazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarno padły na brzegu drogi, wtedy przyleciały ptaki i je zjadły. Inne padły na grunt skalisty, nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły ze względu na słaby korzeń, uschły. Jeszcze inne padło pomiędzy ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważa moje słowa. My mamy uszy, rozważmy te słowo. Później doczytam do końca. Czasami nam się wydaje błędnie, jak czytamy tą historię, że mamy wydać ten plon 30-procentowy, 30-krotny, czyli to 3000%, 60-krotny i 100-krotny, to mówimy sobie dość. Ja taki na pewno nie jestem. A moje życie jest kiepskie w porównaniu z tym, co tu się mówi. Nie przystaje do tego wymiaru, a wtedy zły podchodzi. No to zostaw to. No trudno. No nie nadajesz się. Po co się męczysz? Jesteś zły. A pamiętasz, co wczoraj zrobiłeś? I ty myślisz, że jesteś 30-krotnym plonem. Ale my wierzymy w łaskę. Zostaliśmy wykupieni od tego, który nas oskarża. Zobaczcie, można łatwo tą historię pominąć. Wiecie, jakby policzyć proporcje sadzenia, siania ziaren i do plonów, to jak to się przedstawia? Nie wiem, jak było 2000 lat temu. Próbowałem dojść do jak było 2000 lat temu. Znalazłem coś o Egipcie, znalazłem dużo o współczesnym, ale powiem tak. Jak jesteś gospodarzem i gospodarzysz, i rozsiejesz swoje ziarno pszeniczne w odpowiednim czasie, zaorzesz, zabranujesz, popilnujesz chwastów, żeby za dużo ich tam nie wyrosło. I wyrośnie ci z jednego ziarnka 30, to tak będzie kiepsko. Raczej kiepsko. Szczególnie, że Izrael to była ziemia żyzna. W końcu miodem i mlekiem płynąca. Na darmo tam nie byli. Zresztą mówi się do dzisiaj, żyzny półksiężyc. Dzisiaj Żydzi na pustyni potrafią nawodnić pustynię, mieć niezłe owoce i warzywa. Jestem w szoku. Czyli jak wydasz 30-krotny plon, to jesteś kiepskim gospodarzem. Do głodu nie umrzesz. To źle być takim 30-krotnym plonem? Dobrze. Więc jak was diabeł oskarża i przeszedłeś te wszystkie, nie jesteś wydziobany na drodze, chwasty cię nie zagłuszyły i nie zabrało cię tam z tej drogi, to wydałeś plon. Jesteś. To znaczy, że ci się udało. I cóż z tego, że niewielki plon? Co z tego? To tak jak syn marnotrawny. I co z tego, że stracił swój majątek? Ojciec powie, i co z tego, że stracił? Jest ze mną. dam mu pierścień, będzie mógł kupować na mój rachunek, będzie mógł sprzedawać na mój rachunek. Co z tego, że nie będzie miał majątku, bo starszemu tylko zostało? Co z tego? Jest, ja się będę cieszył, mój syn był umarły, żyje, wiem gdzie jest, teraz będzie przy mnie. Niech mu Pan da, wynagrodzi to, że się ukorzył. A Pan przecież pokornym łaskę okazuje. Nie wiem, jaka była historia dalej z tym synem marnotrawnym. Nieistotne. Dla mnie jest ważne w tej historii o synu marnotrawnym to, że go ojciec własny zobaczył. To znaczy, że ojciec gdzieś na górze, na tej swoim terenie, patrzył w kierunku, gdzie odszedł jego ojciec i codziennie czekał na niego, aż wróci i chciał zobaczyć go, jak wraca. Nieważne, czy z majątkiem, czy nie. Chciał go zobaczyć i go zobaczył. Wiecie, że to jest obraz Boga Ojca? Nikogo innego? Tak jest Bóg Ojciec. A plon 60-krotny? Jak masz plon 60-krotny, to jesteś gość. To wszyscy rolnicy klepią cię. Ten jest dobry rolnik. Ja to znam, bo wychowałem się i widziałem, jak oni się tak poklepują i oceniają swoje plony. I kto jest dobry, a kto zły. A jak będziesz miał 100-krotny plon, to w Gorzowie będą o tobie opowiadali. Jest taki gościu w Zielonej Górze, któremu tak wyszło. Nie wiem, czy tak będzie? I tak dzisiaj jest. W gazetach piszą, że gdzieś tam w jakimś województwie ktoś osiągnął taki plon, pobił rekord. I gość jest dumny. Tak to mniej więcej wygląda. To wszystko jest możliwe przed nami. Chcesz mieć lepszy plon? Dbaj bardziej. Jeszcze przed tobą wszystko. Dbaj bardziej. Zaangażuj się. Modlitwy poniedziałkowe, jeżeli z czymś nie możesz wygrać. Dbaj bardziej. Módl się. Jak to Biblia mówi, módl się, uczciwie pracuj, bądź prawy, wierny Bogu i siej. A nasze sianie to też jest głoszenie Ewangelii. A w różnych miejscach mówiłem Ewangelię. Nie mówię, ja jestem na te raczej na te 30-krotne plony. Nie jestem nad inne, ale w różnych sytuacjach czasami się udało powiedzieć i obawiam się, że można było posiać dużo, dużo więcej. Dużo, dużo więcej. Mam taką historię, która wam może was zaskoczyć. Mój ojciec kiedyś, jak byłem małym dzieckiem i słuchałem, jak ci chłopi się tam przechwalali, opowiadał pewną historię. Jezus pozwalał sobie na historię porównania z świata przyrody, więc ja też. Otóż był człowiek, nie wiem kto, ale słyszałem to na własne uszy, że siał, zboże siał. Ale nie za bardzo przypilnował, i nie wiedział, że jak jeździł tym ciągnikiem wokoło pola, to nie siał. Siewnik się, coś tam z nim stało. I obsiał całe tak pole. Oczywiście, gdyby w ogóle nie siał, to by się zorientował, bo zboże musiałby dosypywać. Ale jakiś tam kółko wokół tego pola, bo to był pierwszy jego przejazd, więc jechał dookoła pola, akurat mu nie obsiało. Wiecie, kiedy to wyszło? Jak to zaczęło wschodzić, wtedy wszyscy widzieli, że źle siał. Wszystko wychodzi. Ja muszę wam się przyznać, też mam taki pasek nieobsiany. Nie mówili o nim, że jest złym rolnikiem, o tym kimś. Nie powiedzieli, nie pamiętam, żeby go skrytykowali. Tylko oni bardziej coś innego zrobili. Podrapali się po głowie i sobie pomyśleli, jednak trzeba sprawdzać, jak się sieje. Niektórzy już zapomnieli. Myśleli, że dobrze sieją. My musimy też sprawdzać, czy dobrze siejemy. A nie sprawdzisz, jak dobrze się sieje, jeżeli nie przychodzisz na to miejsce. Tu Duch Święty działa. Jak będziesz tam w dwóch czy trzech osobach, to Duch Święty też będzie chciał działać. Ale przecież dary są dla zgromadzenia. Prorok nie prorokuje swojemu sąsiadowi w klatce schodowej. I nie prorokuje komu, kto przyjdzie w jego gościnę. Prorok prorokuje swojemu kościołowi. Nauczyciel ma słowo objawione nie dla sąsiada, tylko dla nas wszystkich. Duch Święty działa w ten sposób. Także zważajmy, jak siejemy. Ale i nasz Pan i tak jest łaskawy. Tego chłopa, tego rolnika nikt nie skrytykował. Nikt mu tego za złe nie miał. Raczej było przerażenie na tych, co patrzyli. 10. werset. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go, dlaczego przemawiasz do nich używając porównań? Wam dane poznać tajemnicę Królestwa Niebios, odpowiedział, ale im nie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a ten, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. W niektórych historiach mówi się też, że co mu się wydaje, że ma. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, który głosił, będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie, gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Myślę, że ostrzeganie tych, którzy odchodzą od społeczności, a to jest też związane z tym, że buntują się przeciwko Bogu, przeciwko Jezusowi Chrystusowi, przeciwko Jego owczarni, nie chcą być przyłączeni, odchodzą. Ich ostrzeganie jest czasami za późno. My sami musimy zwracać teraz uwagę, czy jesteśmy tymi, którzy mają uszy, żeby posłuchać. Czy jesteśmy tymi, którzy biorą sobie do serca to, co zrozumieją. W tej historii później, kiedy Jezus tłumaczy, wytłumacza wszystko. To dzisiaj jest ważne, żebyśmy sami siebie ocenili, żebyśmy sami się sprawdzili. Ja tak dosyć często akcentuję o jedności, ale to jest prawda. Kościół jest silny na tyle, ile jest jedność. Nie inaczej. A z przykrością muszę powiedzieć, że co niektórzy z nas nie wyglądają jak jedno. Niestety tak jest. Przepraszam was za to, co powiem. Ale jest grupa ludzi, którzy się trzymają razem. Robią różne rzeczy razem. Widać, że są razem. A reszta po prostu tylko jest. Dlaczego? Obraziłeś się na coś? Tak. Część ludzi się obraziło. Niech to umrze, ta obraza. Ktoś usłyszał, że ktoś na niego złe słowo powiedział. Obrażasz się na Kościół zamiast nie przejmować się jakimś tam człowiekiem? Dzisiaj mówi jedno, jutro powie drugie. Jak go spytasz, to nawet nie będzie wiedział. Zaangażowanie, zainteresowanie. To jest jak owczarnia. Wokół nas chodzi lew ryczący i szuka kogo by pożreć. Kiedyś na tym myślałem, jesteśmy w Bożej ręce. Kościół jest w Bożej ręce. I lew krąży wokół tej ręki. Spróbuj tylko z niej wyskoczyć, a zobaczysz, kto na ciebie naskoczy. Kto cię rozszarpie bez litości. Kto cię rozszarpie. A kuszeni jesteśmy na różne sposoby. Także nie obrażajcie się na to. Nie mówię po to, żeby kogoś upokorzyć. Ale to jest zaproszenie. My jesteśmy jedno. Bądźcie z nami. Tak jak na stadionie bym krzyczał. Bądźcie z nami. Chodźcie z nami. Nikomu nic nie będziemy wypominali, bo tego nie chcemy. Chcemy, żebyście byli razem z nami. Bądźcie z nami. Przyłączcie się. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ Bóg widzi. Wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą, zapewniam was, wiele proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Myślicie, że to jest od nich słowo? Wielu tamtejszych proroków chciałoby wiedzieć chociaż trochę tego, co wy wiecie. Chociaż trochę. Prorokowali o tych rzeczach. Ale to nam jest dane objawienie. To my jesteśmy tymi szczęśliwcami. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w sercu, w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące na drodze. Myślę, że chciałbym, żeby tak nie było, ale pewnie ktoś będzie poruszony tym, co dzisiaj Duch Święty robi pośród nas. Przyjdziecie do domu, włączycie telewizor i zapomnijcie o tym. Ja nie przesadzam. Kiedyś, dawno temu, udało mi się kogoś, kto odszedł od Chrystusa, znaczy gdzieś tam się błąkał, przyprowadzić go na to zgromadzenie. Przeżył niesamowite rzeczy, to już było bardzo dawno, przeżył niesamowite rzeczy, aż mu zazdrościłem. I później, kiedy wracaliśmy tam, gdzie mieszkałem wtedy, i mówiłem go, nie skręcaj do tych ludzi, do których mi się zadawałeś. A on taki napompowany poszedł. Jak myślicie, co się stało? Ziarno zdeptane. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Ludzie hura optymistycznie. Ludzie, którzy nie chcą zapłacić cenę za to, co wierzą. Czasami jesteśmy próbowani. Mnie w domu też kiedyś próbowano. Wyrzucili mnie z domu, jak usłyszeli, że nie pokłaniaj się tym, kogo nie chcą. Ale próbowano mnie tak naprawdę. Ale ja byłem przekonany, że to jest na poważnie. Byłem zastraszany. Nie traktuję tego jako wielkie wyzwanie. A dzisiaj potrafią ludzie sprzedać Chrystusa dla własnej rodziny. Wiecie, że tak jest? Ze względu na dziecko czegoś nie zrobią. Bo chcę być dzieckiem, dziecko jest ważne, rodzina jest ważna, będę z nimi i ich nie ma. I dzisiaj zaskakujące jest to, że nie potrafią powiedzieć, o czym było w Ewangelii. O czym głosi Ewangelia. Kto się nie wyprze rodziny, jeżeli będzie konflikt ze mną, a będziesz miał do wyboru między mną a rodziną, nie jest mnie godzien. Już ostatnio przyszło do mnie takie słowo, znaczy takie myśl. Bo tak się nagle, tak jakby mnie ktoś obudził. Tak się czułem. I tyle lat wiary, ponad 30 i te poświęcenia, które miałem. I nagle pytanie, czy żałujesz? Czy jest ci żal? No powiedziałem sobie tak, poświęcenia były, coś tam straciłem, ale czy żałuję? Nie. A byłbym najbardziej pożałowanym człowiekiem, gdybym po 30 latach powiedział, że żałuję. Żałuję tych 30 lat. To było straszne. Nie było łatwo i nie jest łatwo, ale żałować nie będę. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki u bogactwa tłamszą słowa, także nie przynosi plonu. Ułuda bogactwa, uroki bogactwa. Kiedyś chrześcijaństwo polegało też na tym, że jak był sezon urlopowy, to wszyscy jeździli w jedno miejsce na wczasy, gdzie mieli wieczerze, nawet sobie robili, czytali Biblię, modlili się i wypoczywali, razem się nieźle bawili. Ale to już zmierzch. Dzisiaj chrześcijanie jeżdżą w różne miejsca sami. Sami. Czy to jest jedność? Ile wycieczek robię? Ile robimy pikników? Bez przerwy są ci sami. Albo prawie ci sami. Nie chcecie być razem? Nie ciągnie was do tego, żeby być razem? Mnie ciągnie. A to jest niesamowite, jak się jest jednego ducha. Co można zrobić? Mojej rodzinie do dzisiaj mówią, że wy to jesteście trochę dziwni, bo ktoś ci daje mieszkanie, no, gdzie ledwo zna, ale jestem jednego ducha, więc wiem, kim on jest, on wie, że ma zaufanie do mnie, ja do niego. Ile takich rzeczy było? Jednego ducha. I co z tego, że nie jeździmy gdzieś na wczasy? Przecież to wszystko spłonie. Czytaliście? Wszystkie widoki, które widzieliście na wczasach, spłoną. Znikną. A co się liczy? Ludzie się liczą. Ja czasami żartuję sobie, że wolę zwiedzać ludzi niż obce kraje. Jest przyjemniej. Fajnie. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc. Jest owoc jeden stukrotny, drugi 60-krotny, a nie 30-krotny. Jak już przeszedłeś to wszystko w życiu, słowa, które można było zapomnieć, nie zapomniałeś. Przeszedłeś te wszystkie drobne uciski lub nie, dałeś temu odpór. Ułuda tego świata nie pociągnęła cię i jesteś tutaj na tym miejscu i żyjesz, to wydałeś plon. To nie żyłeś na darmo. To jesteś. To jesteś. A pamiętacie historię o ziarnku gorczycnym? Jedno z najmniejszych ziaren, które rośnie tak, że zamienia się wielki krzak, także i ptaki mają swoje wiją w tym gniazda. Najmniejsze ziarno. Po co Jezus powiedział? Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy. W kim jest podobne? W nas. Rośnie, 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 aż któregoś dnia wydamy swój owoc. I Bóg nie pozwoli, Jezus nie pozwoli, abyśmy nie wydali owoców. Nie pozwoli, bo kto daje wzrost? On. Kto chroni nas przed owadami, które nas będą próbowały zagryźć? On. Kto spuści deszcz w odpowiednim czasie? On. Czasami Biblia mówi, że jakby pokonani, ale nie pokonani jesteśmy. Jakbyśmy przegrywali, ale wygrywamy. A kto wygrywa? Ten, który jak ziarnko gorczycy, uparte ziarnko najmniejsze pośród ziarnek piasku rozwija się i rośnie, i rośnie, i rośnie. I nie pozwala się zagłuszyć. Rośnie, rośnie i wydaje swój owoc. Chciałbym ostatnie zdanie przeczytać o ziarnie. 2 Koryntian, 9-10 werset. Ten zaś, który dostarczy siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owocu waszej sprawiedliwości. Czy to nie jest rewelacyjna obietnica? Więc trzymajmy się tego. Amen.